Dlaczego ten ksiądz we wtorek odmawia chwalę dla tajemnicy Różańca Świętego? A to dlatego, że będzie mówił o Kościele. I tajemnica jego wstąpienia łączy się bezpośrednio z tajemnicą Kościoła. Ale zanim do tego dotrę, to mamy takie resume z wczoraj. Mówimy o rozczarowaniu po to, żeby przygotować się na walkę, której celem ze strony naszego przeciwnika jest to, żebyśmy zrezygnowali z wiary. I w ramach tej walki wczoraj rozmawialiśmy się z rezygnacją z wiary, która mogłaby być spowodowana jakimś wewnętrznym przeżywaniem rozczarowania Panem Bogiem. A dzisiaj taki może najbardziej oczywisty, albo przynajmniej przychodzący najpierw na myśl powód do rezygnacji, czyli rozczarowanie Kościoła. No bo przecież Kościół daje nam tyle powodów, żebyśmy się nim rozczarowali. Przede wszystkim Kościół to bogaci księży, którzy mówią o ubóstwie, w szczególności duchowym, ale sami ubodzy nie są. Dalej to przecież mieszanie się Kościoła do polityki. Wciąż ingerowanie, którego celem jest zdobycie jakiejś pozycji w państwie. Dalej Kościół to w końcu ci zbrodniarze i ci, którzy kryli zbrodniarzy. Ci, którzy dopuszczali się nieprawości, taki par excellence grzechu wołających o pomstę do nieba w stosunku do dzieci nieletnich, czy tych, którzy byli im podlegli. No i ci, którzy nie reagowali, ci, którzy nie ochronili tych nieletnich, a wobec przestępców nie wyciągnęli konsekwencji, przeciwnie, tuszowali ich sprawy, ich przewinienia, ukrywali ich, posyłali do parafii, gdzie oni dalej w tym procederze zbrodniczym brali udział. Kościół to w końcu są ci wszyscy katolicy, którzy mają usta pełne Boga, miłosierdzia, ale nie daj Boże spotkać ich przy świątecznym obiedzie. To na pewno go zepsują żółcią, gorycą, która będzie się z nich wylewać. Kościół to ci na różny sposób grzeszni ludzie, którzy po prostu i zwyczajnie są zaprzeczeniem tego, w co wierzą. I to wszystko wydaje się być prawdą, a nawet możemy powiedzieć tak, to jest prawda. Ale ja bym chciał zwrócić Wam uwagę na coś innego. Ile razy w trakcie tej wymienianki, którą pewnie można byłoby jeszcze przedłużyć, myśleliście o nas, którzy tu jesteśmy, którzy stanowimy Kościół, a ile o nich, o jakichś ludziach, których możemy wskazać palcami, o jakichś ludziach, którym właśnie możemy przypisać ten rodzaj zła, ten rodzaj hipokryzji. A ile razy myśleliście, że to my? Nie w tym sensie, że ja dopuściłem się takiej zbrodni, czy takiego, nie innego, złego postępowania, tylko na ile ci inni katolicy, to są właśnie oni, to są tamci, a na ile my. To jest bardzo istotne w myśleniu o Kościele, żeby nie myśleć o nim jak o partii, czy jakimś ruchu społecznym, w którym można pokazać tych, którzy właśnie są jakimś rdzeniem i tych innych, tych spoza partii, tych z innego ugrupowania. Kiedy myślimy w ten sposób, że właśnie Kościół to są jacyś oni i my, to wtedy przeczymy samej istocie tego, czym Kościół ma być. Sobór, kiedy uczy o Kościele, używa takiej frazy, która jest zaskakująca, mówi o ludziach, którzy realizują prawdziwą istotę rzeczywistego Kościoła. I kiedy ja dzisiaj będę mówił o Kościele, to myślę o Kościele takim, jakim Pan Bóg go zamierzył. Takim, jaki mamy budować. Takim Kościele, do którego zostaliśmy włączeni i którego powołani jesteśmy, żeby go tworzyć. I teraz, kiedy napotykamy w sobie takie myślenie, my i oni, to już jesteśmy poza tym tworzeniem Kościoła według zamysłu Bożego. Bo święty Paweł uczy, że Kościół to jest ciało Chrystusa. To jest ciało Chrystusa. I oczywiście, że w pewnym sensie jest to metafora, a w dosłownym podobieństwo, analogia. Ale ta metafora ma bardzo, ale to bardzo mocne zakorzenienie w prawdzie wiary, jaką wyznajemy, kiedy mówimy, że wierzy jeden święty powszechny apostolski Kościół. Mianowicie, faktycznie każdy, kto jest włączony w Kościół, stanowi jego nieodzowną cząstkę. Do tego stopnia, że kiedy my myślę, my i oni, to jest na tej zasadzie, jakbym powiedział, dystansuje się od swojej nogi. Dystansuje się od swojej nogi. Albo chociaż od małego palca. Kiedy myślę sobie, no właśnie są tacy katolicy, z którymi się nie utożsamiam, bo to, nie wiem, są słuchacze Radia Maryja. Albo z drugiej strony czytelnicy tygodnika powszechnego. Albo nie daj Boże, czytelnicy miesięcznika w drodze. Albo jeszcze gorzej, ci wszyscy, którzy biją prawo, nie wiem, teobań polotu. Ja się z nimi nie utożsamiam. Jeśli takie myślenie jest w nas, jeśli to myślenie dotyka na przykład nas wtedy, kiedy słuchamy wypowiedzi jakiegoś biskupa i myślimy sobie, ja się z nim nie utożsamiam, to od razu za to myślę, jeśli chcesz być chrześcijaninem, jeśli chcesz być faktycznie przyszwającym Kościół takim, jak on jest, u tego fundamentu Bożego założenia, to musisz powiedzieć, czekaj, z którą częścią ciała się nie utożsamiam? Z czym się jakoś najlepiej czuję? Co mogę odłożyć? Może wątroba, w sumie jej nie widzę. To jest tego typu więź, jaka jest pomiędzy nami. Jesteśmy ciałem Chrystusa. Kropka. Jeśli do swoich braci, do swoich sióstr, czy to będą, nie wiem, osoby właśnie w purpurze, czy to też będą chrześcijanie, którzy szukają miejsca w Kościele, będąc jednocześnie, czy mając jednocześnie preferencje homoseksualne. Bez różnicy. Jedni i drudzy są w ciele Chrystusa tak samo jak ja. I nie utożsamiają się, dystansują się od nich. Dystansuje się od jakiejś części swojego ciała. Kiedy Paweł pisze o tym, że Kościół jest ciałem Chrystusa, a Chrystus jest jego głową, ma na myśli, tak mi się zdaje, taką podstawową prawdę, którą może już gdzieś zasłyszeliście, że nikt nie wie, co się dzieje w czyjejś głowie. Nikt nie wie, co głowa myśli albo co zamierza. Do czasu, aż ciało nie wyrazi tego, co jest ukryte w głowie. Dopóki ręce czegoś nie zrobią, nogi gdzieś tego ciała nie poniosą i tej głowy. Dopóki usta nie wypowiedzą i tak dalej, i tak dalej. Podobnie dzieje się z Chrystusem. Chrystus jest niewidzialny dla świata. Jest niewidzialny dla świata i takim pozostaje tak długo, jak długo ciało jego, czyli Kościół, nie wprowadzi jego słowa, działania, zamysłu, dążenia w świat. Dla świata Chrystus pozostanie nieznany tak długo, jak długo ciało nie zareprezentuje, nie zademonstruje jego obecności. I odwrotnie, wtedy, kiedy Kościół działa faktycznie według zamysłu swojej głowy, wtedy, kiedy realizuje tę misję, to wtedy świat dowiaduje się, kim jest Chrystus. Chrystus przestaje być dla niego niewidzialny. Nie jesteśmy jednak w stanie zrealizować tej misji. Wtedy, kiedy mówimy sobie, ta część ciała mnie nie interesuje. Ja się z nią nie utożsamiam, się od niej dystansuję, ja ją przekreślę. To jest niemożliwe. Ta misja jest niemożliwa do zrealizowania, jeśli w głowie mamy takie nastawienie. Jeśli w głowie mamy taki sposób myślenia. Dlaczego? Dlatego, że on jest uszkadzający co do zamysłu Chrystusa. On uszkadza w nas sposób myślenia Chrystusa. Jezus utożsamia się z każdym z tych, którzy zostali ochrzczeni. Dowiedziałem się o tym, kiedy medytowałem sobie nad dziejami apostolskimi. I kiedy słuchałem, czy raczej czytałem opowieści o świętym Pawle, który jeszcze Paweł nie był. Bardzo lubię wracać do tego, bo to było jedno z takich naprawdę mocnych odkryć w czytaniu Pisma Świętego, które do mnie dotarły. I najpierw historia Szkafła to jest historia bardzo pobożnego faryzeusza. I w pewnym sensie ona też się nadaje na tą wczorajszą konferencję. Ponieważ opowiada o człowieku, który całą swoją gorliwość włożył w to, żeby być posłusznym Bogu. I dla Boga działa. Pisze o tym w liście do Galatów, że był bardziej gorliwy niż jego rówieśnicy. Faktycznie stał się faryzeuszem. Był w szkole Halego, Gamaliela, tam studiował Tomę. Faryzeusz to nie jest z gruntu zły człowiek. Faryzeusz to jest bardzo pobożny człowiek. Taki, który dziesiątą część swojego majątku oddaje na świątynię. 7 razy w ciągu dnia, znaczy w ciągu roku się modli. Noce spędza, jeśli zgodliwym faryzeuszem, na studiowaniu pisma Starego Testamentu. Jest tym, który pości, przynajmniej 2 razy w ciągu tygodnia, w sposób ścisły. Bardzo gorliwy człowiek. Szaweł był jeszcze bardziej gorliwy, ponieważ on w tej gorliwości zaczął prześladować chrześcijan. Nie dlatego, że był zły, tylko dlatego, że był przekonany, że chrześcijanie tworzą rozmach w synagodze, głosząc jakąś fałszywą naukę o jakimś Jezusie, który podobno zmartwychwstał. To wszystko Paweł uważał za manialuki. I był przekonany, że Jezus znowu umarł po szkodzie całego, że jego kradli jego ciało i teraz kłamią przez zmartwychwstanie. Dlatego prześladuje chrześcijan, żeby ich przyprowadzić z powrotem do jedności z synagogą, bo to są Żydzi, którzy się odłączą. I w tej gorliwości idzie do domu. I tam zatrzymuje go Chrystus. I najpierw ten dialog, który odpowiada, pierwsza część tego dialogu odpowiada wczorajszej konferencji. Mianowicie ten faryzeusz ma jedno głębokie pragnienie, poznać Boga. I kiedy spotyka go Chrystus do domu, to wówczas Paweł wie, że przeżywa objawienie. Słyszy głos, powtórne imię. Wszystko się zgadza. Światło. Wszystko jest na miejscu. Tak jak to było opisane w historii Mojżesza, tak jak to było opisane w historii Samuela i wielu innych. Paweł wreszcie, jako ten gorliwy, pobożny, bardzo oddany Bogu człowiek, może stanąć wobec Boga i usłyszeć Jego głos bezpośrednio, a nie tylko studiować Jego słowo. Osiągnął to, czego zawsze pragnął. Ale Bóg, który mu się objawił, mówi do niego: Pawle, Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? I wtedy Paweł zbarania, mówiąc kolokwialnie. Sprawda Caravaggio pokazał, że spadł z konia, ale konia nie ma tej opowieści. Nie wiem, czy słyszeliście o tym konie. Paweł wtedy doznał szoku, ponieważ Bóg, któremu on służy, który zna go po imieniu, zwraca się do niego i mówi: dlaczego mnie prześladujesz? I na to Paweł odpowiada: kim Ty jesteś, Panie? To nie chodzi o to, proszę Pana, kim Pan jest. Tylko chodzi o to, kim Ty jesteś, mówi Hebrajczyk. Adonai. Adonai to jest słowo, które jest tłumaczone Pan, ale które było zastąpieniem słowa Jah, świętego imienia Bożego. Pobożny Żyd nie wymówi tego imienia. To jest przywilej arcykapłana i to jeszcze zarezerwowane tylko do jednego dnia w roku. Wtedy, kiedy wchodzi do przybytku i przyzywa Bożego imienia dla oczyszczenia Izraela z grzechu. Żaden Żyd, faryzeusz, pobożny nie użyje tego imienia. On w to miejsce włoży słowo Adonai. Więc Paweł pyta, kim Ty jesteś, Boże? Bo nagle zorientował się, że jego wyobrażenie Boga jest totalnie różne od tego, kim Bóg jest w rzeczywistości. Chrystus mówi mu: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Łukasz precyzyjnie wcześniej zwrócił uwagę na to, że Paweł nie prześladował Chrystusa, tylko jak mówi, prześladował wyznawców tej drogi, czyli chrześcijan, którzy wtedy jeszcze nie byli nazwani chrześcijanami. Wyznawców tej drogi. On nie był zainteresowany Jezusem. Ale Chrystus nie mówił, dlaczego prześladujesz moich uczniów, dlaczego prześladujesz moje dzieci, dlaczego prześladujesz moich wyznawców, albo dlaczego prześladujesz moich kościół. Nie, on mówi, dlaczego mnie prześladujesz, ponieważ Jezus utożsamia się ze swoim kościołem. Chrystus prawdziwie przyjął każdego, kto kogo ochrzcił, kogo zanurzył w imieniu Ojca Świętego. I się tego nie wyrzeka, bez względu na to, czego my się dopuszczamy. To jest skandaliczna prawda. Taka, która nie powinna się mieścić w głowie, przynajmniej w głowie nie nawrócona. To skandaliczna prawda, że Pan Jezus nie przestał się utożsamiać nie tylko ze skrzywdzonymi, ale również z tymi, którzy byli ich oprawcami. On nie przestał. Wciąż mówi o nich ja. Nawet wtedy, kiedy ci zaprzeczają totalnie Ewangelii. I teraz, kiedy słuchamy tego, a umysł jest nienawrócony, to można by się wydawać, że to jest jakaś nie mieszcząca się w głowie pogłaszczliwość. To jest jakiś nie mieszczący się w głowie skandal i niesprawiedliwość. Możemy tak myśleć. Jeśli mamy zupełnie nieuporządkowane pojęcia miłosierdzia i sprawiedliwości, wtedy, kiedy nam się myli miłosierdzie z pogłaszliwością i wtedy, kiedy niesprawiedliwość, czy raczej sprawiedliwość, myli nam się z okrucieństwem. Bardzo często mówimy o Bożym miłosierdziu, w szczególności wtedy, kiedy nas to miałoby dotyczyć, ewentualnie tych anonimowych grzeszników gdzieś tam. No i oczywiście wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób skrzywdzeni, gorzej potraktowani przez los, czy praktycznie dotknięci jakimiś cierpieniem. Łatwo wtedy się mówi o miłosierdziu. A Chrystus o miłosierdziu mówi w perspektywie tych, którzy go przybijają w krzyżu. Tych, którzy przeczą zupełnie jakiemukolwiek logicznemu porządkowi. Jak to się mieści w sercu i w głowie? To jest prostsze niż się. Po pierwsze, trzeba zrezygnować z tej opozycji miłosierdzia i sprawiedliwości. Bo to jest opozycja fałszywa. Miłosierdzie jest przeciwieństwem jakiegoś okrucieństwa, obojętności. A sprawiedliwość jest przeciwieństwem niesprawiedliwości. Natomiast sprawiedliwość i miłosierdzie w Bogu łączą się w jedno. I Bóg wie, że grzesznik potrzebuje miłosierdzia, to znaczy miłości, która pojawia się wobec braku, i sprawiedliwości, po to, żeby mógł otrzymać nagrodę i żeby mógł być ukarany. Ponieważ jedno i drugie, nagroda i kara, jest działaniem zbawiennym w ręku Bożego. Powiedziałem, że to proste, ale patrząc na Was, nie mam takiego wrażenia, że to jest bardzo proste. Więc spróbuję zrobić jeszcze jeden nawrót tutaj. I jeszcze poprawić, jakoś wyostrzyć. Miłosierdzie jest dawane dlatego przez Boga, ponieważ człowiekowi czegoś brakuje. Święty Tomasz, kiedy te kwestie rozplakuje, dokładnie w kwestii 26 swojej sumy, to mówi coś takiego. Człowiek był zamierzony przez Boga o takim samorządzie w stanie świętości i niewinności, pierwotnej świętości i niewinności. I grzech pozbawił go tej niewinności i świętości. Miłosiernym działaniem zatem jest przywróceniem tego stanu, ale jednocześnie sprawiedliwym działaniem jest takie, które daje każdemu to, co się jemu należy. Człowiek, który był stworzony w świętości i niewinności i został jej pozbawiony, ze sprawiedliwości należy mu się przywrócenie świętości i sprawiedliwości i niewinności. Zatem Bóg, który pokazuje miłosierdzie, jest Bogiem sprawiedliwym. A dojście do tego, żeby kogoś doprowadzić do przywrócenia świętości i niewinności, prowadzi często przez to, że musi zasmakować konsekwencji swojego zła. Musi ponieść odpowiedzialność. Dlatego myli się ten, kto by mówił, miłosierdziem jest pobłażanie grzechu. Nie, to nie jest miłosierdzie, to właśnie pobłażliwość. Jeden ze sposobów diabła na to, żeby nas zaprowadzić, żeby nas odłączyć od Boga. Podobnie działanie sprawiedliwe nie musi być żadną zemstą, nie musi być żadnym wzięciem rewanżu. Przeciwnie, działanie sprawiedliwe jest umożliwieniem komuś tego, żeby odpokutował zło, które popełnił. Dlatego ten, kto myśli o Kościele w kategoriach my, w kategoriach ciała, myśli o tym, jak pokazać miłosierdzie i sprawiedliwość, aby sprawiedliwe miłosierdzie, czy miłosierną sprawiedliwość, temu, który dopuścił się grzechów jeszcze. Niekiedy potrzeba, żeby ten zbrodniarz poniósł bardzo ostre konsekwencje swojego działania. Ponieważ tylko to będzie go zatrzymywać. Tylko to postawi danego grzechowi. Czytałem ostatnią wypowiedź Jacka Sendera, ojca Dominikanina, którego bardzo cenię, który wypowiadał się na temat tego gorszącego wybranych z możliwości incydentu z, teraz mówię miasta, z Dobrowym Policzem, czy z Sosnowca?
Z Dobrowym.
I co on powiedział? On powiedział coś takiego, parafrazuję, nie pamiętam dokładnych słów, ale mówił: Bogu dzięki, że ten grzech wyszedł na jaw, bo to jest miłosierne działanie Boga wobec tego grzesznika. Bo on teraz dopiero może przestać i podjąć łupę. I w ten sposób ma szansę na zbawienie. A gdyby jego grzech był ukryty, to by potępił samego siebie. Miłosierne działanie Boga polega niekiedy na odsunięciu grzechu. I na odsunięciu zła, którego się ktoś dopuścił. Po to, żeby wreszcie postawić ramę. Ten sam Jacek Sani dawno temu powiedział, że gniew Boga jest ostatnim słowem miłości. I znowu, to jest bardzo mądre zdanie, to warto sobie zapamiętać. Ponieważ wtedy, kiedy spadają na grzesznika konsekwencje jego działania, to z pewnością jest to, co Biblia opisuje jako kara Boża. Po co? Po to, żeby zatrzymać go wobec tego zła, żeby zatrzymać go i nie pozwolić mu dalej grzeszyć. Żeby mógł wreszcie się zderzyć ze ścianą i podjąć decyzję o tym, że się nawraca. A droga do nawrócenia jest drogą i często drogą pokuty. Wtedy, kiedy na co dzień w Kościele traktujemy grzech tak trochę z przedłużeniem oka, to nie czujemy ani konieczności Bożej kary, ani konieczności pokuty. I traktujemy to jako takie jakieś obce ciało, jakiś taki archaiczny element nauczania katolickiego. Nie, to jest coś, czego potrzebujemy my dzisiaj, to bardzo wyraźnie. Przecież to właśnie się dzieje. Tego właśnie potrzebujemy. Oczyszczenia z grzechu. I niekiedy, jeśli ten grzech nas sposób poszerza, to jest brutalny proces. Taki, którego naprawdę miękko nie da się przejść. Trzeba się zderzyć ze ścianą. I to się dzieje dzięki Bogu. To jest wszystko nam potrzebne, trochę jakby takie klocki, które trzeba użyć dawniej, myśląc o Kościele i broniąc się przed rezygnacją z wiary, a wcześniej przed rozczarowaniem Kościoła. Takie proste zdanie, które też warto zapamiętać, to jest jednego z ojców Augustyny, nie pamiętam którego. Niech cię nigdy nie gorszy to, że twój brat grzeszy inaczej niż ty. Ja bardzo je lubię. Niech cię nigdy nie gorszy to, że twój brat grzeszy inaczej niż ty. Kiedy widzisz grzesznika w Kościele, myślisz, my, ja też jestem grzesznikiem. Jak mogę zadziałać, obecnego człowieka, żeby wydobyć go z jego grzechu. Nie żeby go przygniatać, nie żeby go duszować, nie żeby go usprawiedliwiać. To Bóg usprawiedliwia jak sobie. Ja mam działać po to, żeby tego człowieka przywrócić do życia, żeby przywrócić go do wiary. Kiedy to jest możliwe? No wtedy, kiedy się przyjmie to, co Chrystus Pan powiedział podczas ostatniej wieczerzy. To jest taki fragment Ewangelii świętego Jana, 13 rozdział, który czytamy zawsze w czwartek, który jest bardzo poruszający i jednocześnie straszny. Chrystus tam mówi apostołom: kochajcie się wzajemnie, tak jak ja was pokochałem. Kiedyś czytaliśmy to w grupie w Panolicie, ten 13 rozdział Ewangelii Jana, i mnie to zdanie jakoś bardzo uderzyło. Uświadomiłem sobie, że to ostatnie i jednocześnie nowe przykazanie, które Chrystus daje, nowość tego przykazania polega na tym, że samego siebie stawia jako normę i mówi: tak jak ja was kochałem. Bo to, że podzielamy się kochać, to tutaj powtórzę prawie zapisane w Starym Testamencie. Więc to nowe i jednocześnie ostatnie przykazanie, które Chrystus zostawia, jest przykazaniem, z którego będzie nas rozliczał. Że Pan Jezus na sądzie nie powie: Tomeczku, kochałeś mnie? Tylko zapyta mnie: czy kochałeś swoich braci? Tak jak ja Ciebie kochałem. Gdy sobie to uświadomiłem, to zrobiło mi się naprawdę nieprzyjemnie. Wręcz tak bym powiedział, że poczułem się jakoś poszukany. Wtedy Pana Jezusa próbuje tak jakoś kochać, Jego życie podgarować i tak dalej, w sensie słowa. A on na koniec dnia mnie zapyta: czy kochałeś swoich braci? Tak jak ja Cię pokochałem. Zobaczcie, że nie można dać takiego przekazania ludziom w sposób rozsądny, ponieważ nie można nikomu nakazać, żeby kochał. W tym przykazaniu jest jakby zawarta sprzeczność. Czyli kiedy tak się do tego zbliżamy na początku. No bo jak ktoś może mi powiedzieć: kochaj innych tak jak ja Cię pokochałem? Ktoś by mi kazał kochać kogoś, nie wiem, gdyby moja matka kazała mi kochać Tasię, a nie Rysię, no to bym powiedział jej: pomyśl sama sobie, kochaj Rysię, a kochaj Rysię. Nie to każdy w jakimś tam etapie, może nie każdy, ale był przerabiany, więc pomyślał ten wątek. Także dowcipy o teściowych nie będą się zrobiły. No nie można komuś rozsądnie nakazać, żeby kochał. Powiedzcie, no chyba, że jest się bardzo. Owszem, ale tylko dlatego, że się działa jak Pan. Chrystus, kiedy wsiada z uczniami po wieczerzy, zanim daje im ostatnie przykazanie, to nowe przykazanie, to najpierw obmywa im nogi. Najpierw obmywa im nogi. I to jest coś, co powinno nam się nie mieścić, że oto Chrystus staje się synem. Święty Piotr na to reaguje słusznie, mówi: nie będziesz mi pokrywał. Bo chyba Pan Jezus już naprawdę przesadza. I nie będziesz mi pokrywał. A Jezus wtedy mówi: jak ci duch nie umyje, nie będziesz miał ze mną wspólnoty. Nie będziesz miał ze mną udziału. Jak to jest przetłumaczone w tym tekście myszalnym. Dokładnie o tym chodzi. Jeśli najpierw nie doświadczysz tego, jak bardzo Cię pokochałem i co dla Ciebie zrobiłem, jak bardzo oddałem samego siebie w Twoje ręce, to wtedy nie będziesz mógł mieć ze mną wspólnoty, bo nie będziesz mógł kochać innych tak, jak ja Cię kochałem. Potrzebujemy doświadczenia miłości Chrystusa po to, żebyśmy mogli tę miłość dawać innym. I potrzebujemy przyjęcia przez Chrystusa po to, żebyśmy mogli przyjąć naszych braci i siostry w Kościele. Potrzebujemy tego doświadczenia, inaczej tworzymy jakąś grę, jakieś udawanie, jakąś iluzję. Próbujemy własnymi siłami pokochać grzesznika. To się nie udaje. Dlatego, kiedy właśnie swoimi siłami próbujemy kochać grzesznika, to albo okazujemy im błażliwość, albo okrucieństwo. Nie jesteśmy wobec nich ani sprawiedliwi, ani miłosierni. Tylko próbujemy jakoś tak na ludzkie sposoby sobie poradzić z tym skandalem zła we wspólnocie kościelnej. I dlatego też tak łatwo jest się kościołem rozczarować, kiedy myśli się o misji. Kiedy myśli się nie Ewangelią, nie tym, co otrzymano od Chrystusa, tylko się myśli tymi kategoriami, które są wspólne ze światem. One są niewystarczające, żeby przyjąć grzesznika. Dlatego skandalicznym jest nauczanie Chrystusa o przebaczeniu. Dlatego skandalicznym jest jego przekraczanie przepisów prawa starostawotanego. Skandaliczny, bulwersujący. Dlatego, że ludziom to się w głowie nie mieści. Bo faktycznie to są kategorie, które wykraczają poza ludzki sposób myślenia. Dopiero przyjmując doświadczenie jego miłości, jesteśmy w stanie innym okazać miłość tej wiary. A to jest miłość, w której mieści się ofiara krzyżowa i sąd nad światem w jednym wydarzeniu. To jest coś, co właśnie przekracza nasze takie zwykłe, proste, spontaniczne myślenie i reagowanie na zło. Kościół, który jest tylko tą ludzką strukturą, tylko tym właśnie ludzkim umysłem, jest faktycznie rozczarowujący. Nie jestem nim zainteresowany. Sprowadzenie Kościoła do tego, żeby był kolejną organizacją dobroczynną, jest zbrodnią na ciele Chrystusa. Tu jest coś znacznie więcej. Ponieważ mimo iż Kościół ma tę strukturę widzialną i przypomina instytucję, ma wiele cech instytucji, do tego się nie ogranicza. Ma jednocześnie strukturę sakramentalną. A sakrament to jest z jednej strony tajemnica, a z drugiej strony działanie łaski. Zatem dopiero wtedy, kiedy łączymy te dwa elementy ze sobą, możemy mówić o Kościele rzeczywistym. Ci, którzy próbują Kościół ograniczyć do tej działalności, nazwijmy to w świecie, tej właśnie charytatywnej, kroczynnej i tak dalej, wyciągają tylko jakiś element z tego, czym jest Kościół. Ograniczają Kościół tego elementu. I bardzo szybko się okazuje, że po ludzku to się niestety sprowadza do tego samego, co się dzieje w innych organizacjach dobroczynnych. Gdzie jest zamieszany dobro i zło, spryt i nieuczciwość i tak dalej. Wtedy, kiedy myślimy o Kościele zawsze o tej strukturze widzialnej, ale jednocześnie Bożej łaski, tym, do czego nas Chrystus powołał, cały Chrystus Kościele daje, kiedy myślimy sakramentalnie, jesteśmy w stanie być i dobroczynni, ale też jesteśmy w stanie przekroczyć tylko ludzkim sposobem myślenia i działania. Dlatego też święty Paweł, kiedy mówi o Kościele, nie posługuje się wyłącznie metaforą ciała. On też się posługuje metaforą budowy, a dokładnie świątyni. I mówi, że ta świątynia to jest taki budynek, który się wznosi na fundamencie apostolów. A kamieniem węgielnym w tym budynku jest Chrystus. O co tu chodzi? Tu nie chodzi o kamień węgielny w takim znaczeniu, jako kamień, który spina dwie ściany na różnach, czy dwie ściany w narożniku. Nie chodzi o węgiel, tylko chodzi o zbornik. Zbornik to jest ten kamień, który się znajduje na szczycie kupy. Ten kamień na szczycie kupy swoim ciężarem spina całą dobę. Gdyby go wyjąć, to on się zawalił. Chrystus jest tym zbornikiem, a my jesteśmy kamieniami, Paweł mówi, żywymi kamieniami, którzy się wznosimy na tym fundamencie apostołów i których mówi Bóg. Właśnie na świątyni chcemy być Bogu do Pana chwała. To jest coś, co jest ważne, dlatego że Kościół jest przede wszystkim przekazywaniem i zbudowaniem się na kolejnej warstwie. Nie można Kościoła wymyślić dzisiaj. Nie można go stworzyć na nowo. On jest przekazywaniem, czyli tradycją. My dziedziczymy Kościół, a wraz z Kościołem dziedziczymy depozyt wiary. I teraz od nas zależy, czy ożywimy go swoim doświadczeniem, swoim przeżywaniem. I czy na nas będzie można zbudować kolejną warstwę, kolejne pokolenie Kościoła. Przyjmujemy Ewangelię, ożywiamy ją przez własne przeżywanie i na tym można budować dalej. Jeśli rezygnujemy z tego przyjmowania tego, co jest w depozycie, co jest dziedziczone, to wówczas wymyślamy coś obok tej budowli, która się wznosi na fundamencie, a który jest rolnikiem z Chrystus. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby uczyć się Kościoła z przebiegu. Nie tylko jego historii. Historia zawsze się przydaje. Ale opierać swoją wiarę o świadectwo uczniów apostolskich, kolejnych świadków, tych wszystkich, którzy nas poprzedzili. Czasem to może być moja babcia, a czasem święty Ignacy, którego wspominam. Chodzi o to, żebyśmy przyjęli od nich doświadczenie wiary i rozumienie wiary. Może nawet bardziej rozumienie proszę. Żebyśmy nie zaprzeczyli temu, co było przed nami. Bo inaczej budujemy coś obok tej świątyni, która się wznosi na fundamencie apostolów. Dlatego tak ważna w Kościele jest tradycja i przekazywanie, tak ważna jest sukcesja, czyli to namaszczenie na apostołów. Nawet jeśli ono dotyka, czy przypada grzesznikom i głupkom, to ono jest dalej ważne, żeby mogli otrzymać kolejny i ożywić ten depozyt, ożywić swoim przeżyciem. Dlatego jeśli nachodzi Cię pokusa rezygnacji, to chciałbym, żebyś wiedział, że Kościół nie będzie lepszy bez Ciebie. Kościół nie stanie się lepszy bez Ciebie. Kościół może być lepszy, jeśli zostaniesz i będziesz chciał go budować według tego zamysłu, który Chrystus nam zostawił. Nie według pomysłów reformatorów, tylko według tego, co Chrystus zostawił. To od nas zależy, czy przyjmiemy ten depozyt i czy go przekażemy dalej. Czy też powiem sobie, właśnie rezygnuję, rozczarowałem się, bo Kościół jest tylko ludzki, taki właśnie zwykły i nie spełnia moich oczekiwań. No pewnie, nic to nic nie spełni Twoich oczekiwań, jeśli dotyczą świata duchowego. Potrzeba, trzeba nam odkryć, że Kościół jest właśnie tą podwójną strukturą. I duchową, i cielesną. Tak, żeby przyjąć jedno i drugie. I zobaczcie, że w tym, jak potraktujemy też tych naszych braci i siostry, których zostawiamy, tak też traktujemy sami siebie. To my, porzucając Kościół, porzucając to wszystko, co otrzymaliśmy, tak głębiej serca, to dotyka najpierw nas, najpierw samych siebie, ograbiamy. Z tego wszystkiego, co jest skarbem Kościoła, poczynając od Eucharystii, a właśnie przez apostołów, ich nauczanie, nauczanie świętych itd. Samych siebie czynimy uczciwymi. Czasem to jest związane z tym, że rozczarowaliśmy się tym, jakimi my jesteśmy chrześcijanami, ale o tym będziemy mówić. A dzisiaj chciałbym Wam zostawić takie proste zdanie domowe. Ale też prosiłbym Was, żebyście praktycznie poświęcili na tę chwilę. Mianowicie chciałbym Was sobie poprosić o to, żebyście, raczej proszę Was o to, żebyście pomyśleli o kręgach Kościoła, w którym żyjecie. Kiedy przygotowywałem dorosły do wierzbowania, to mieliśmy takie ćwiczenie, że każdy miał zainteresować mój Kościół. No i dostawali kartkę papieru i wzór. Bardzo różne rzeczy nam się wiadomo, ale gdybyście mieli narysować swój Kościół. Kto by to był? Pomyślcie o tych wszystkich, których chcielibyście otoczyć, czy otaczacie i chcielibyście otoczyć. Właśnie przyjęci takim, jakim sami znaleźliście w Bogu.